Popołudnie wnet.
Życie jest piękne, życie jest śliczne, tak śpiewamy sobie zawsze o poranku, po południu i w południe, a przy telefonie jest już pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej w Kalifornii. Dzień dobry, słyszymy się.
Witam, witam pani Magdaleno.
No dobrze, protesty się odbywają, ustawa 447 również zagrzewa wszystkich w Polsce do obserwowania. Izraelskie media dużo piszą na temat protestu, na temat ustawy. A co się pisze w mediach amerykańskich?
Pani Magdaleno, no w Stanach nie jest to taki temat, który tutaj jakby w głównym nurcie prasowym jest w tym momencie. Jest to dosyć marginalny wątek. On się pojawił oczywiście w wielu miejscach, ale no to jest taka ciekawa tutaj sytuacja. Prasa amerykańska działa w taki sposób, że często źródłem ich informacji jest jedna organizacja, to znaczy większość informacji międzynarodowych przychodzi tutaj z serwisu informacyjnego anglojęzycznego Associated Press. I to jest tak, że w Polsce jest jedna osoba, tą osobą jest pani Vanessa Gira, czasem wymawiane jest jej nazwisko jako Gira również, a pani Vanessa od 15 lat jakby kompletnie zmonopolizowała tutaj podaż informacji. Tym samym no, to w Stanach wygląda to tak, jakby była to kamera pogłosowa prawie, to znaczy Associated Press podaje informacje do 1400 dzienników, programów radiowych, tygodników i one zasadniczo no, często w 100% po prostu powielają ten tekst napisany w Polsce przez panią Vanessę. A tym samym no, mamy taką sytuację prawie monopolu informacyjnego tutaj i nie inaczej stało się też w tym momencie tutaj w kwestii tych protestów. No, problem z panią Vanessą jest taki, że pani Vanessa raczej komentuje wszystko z pozycji takich raczej no, antynarodowych. Jest zdecydowanie jakby globalistką w swoich przekonaniach i to się pokazuje tutaj od lat w różnych jej komentarzach. To znaczy, no, to nie jest tylko kwestia popierania różnych takich globalizujących tutaj wątków, ale również poparcia dla rzeczy, które są no, sprzeczne z naszymi interesami narodowymi, w sensie poparcia dla narracji historycznych, które jakby tutaj nas stawiają w bardzo złym świetle, no, poparcie dla tutaj różnych tez pana Grabowskiego, Grossa, pani Engel King, te rzeczy się pojawiały u niej w jej tutaj pisaniu. No, problem jest taki, że na rynku amerykańskim jest to monopol tak naprawdę, ponieważ inne serwisy informacyjne anglojęzyczne typu BBC, Reuters i France Press tak naprawdę tam nie sięgają.
A co pisze pani Vanessa na temat dwóch profesorów, pani Engel King i pana Grabowskiego? Jak no, się wypowiada?
Tak, nie było tam żadnych wątków sprzecznych z tezami postawionymi przez nich, to znaczy teza, to nie są te dzisiejsze wątki, ja mówię tak bardziej historycznie, powiedzmy, te teksty pojawiały się w ciągu tam ostatnich dwóch czy trzech lat, ale no, teza, że Polacy zabili więcej Żydów w czasie wojny niż Niemców, naprawdę no, nie była w żaden sposób tam kwestionowana przez nią, podawana raczej jako fakt. Tak samo kwestia tutaj, że Polacy zamordowali około 200 tysięcy Żydów w czasie wojny, teza pana Grabowskiego, też była przedstawiana raczej jako fakt, a nie jako pozycja tutaj, hipoteza, czy też no, jakaś forma skrzywienia rzeczywistości. No, te teksty się tam pojawiają bardzo często właśnie w taki sposób, że no, trudno się naprawdę z nimi identyfikować. Nie jest to naprawdę rzeczywisty obraz tego, co się w Polsce dzieje. Więc no, jest tutaj ten wątek propagandowy zdecydowanie, no, ponieważ pozycja jej jest prawie monopolistyczna.
Ale może jednak ktoś rzetelnie opisuje to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje na miejscu. Nikt, naprawdę?
No to jest tak, że wie pan, jeżeli chodzi o te takie prasowe doniesienia typu, no ja nie mówię o jakichś komentarzach, które mogą się potem pojawić, natomiast w tym serwisie informacyjnym, takim codziennym, no to jest jakby główne źródło informacji dla wszystkich tych dzienników i wszystkich programów radiowych. Associated Press wydaje swoje programy co pół godziny w ogóle. Tym samym tutaj jest ciągła podaż informacji i te wszystkie dzienniki, tygodniki i programy radiowe korzystają z tego, dlatego że są po prostu subskrybentami tego serwisu. No oni mają jakąś tam dozę być może własnych czasem przemyśleń, w sensie, że taki tekst może być tam w jakichś 5-10% zmodyfikowany, ale przeważnie tak się nie dzieje. Przeważnie jest to po prostu publikacja tego, co Associated Press podaje. No, jeżeli chodzi o te marsze tutaj, to znaczy marsz i protesty, no to narracja jest taka, że tutaj polscy nacjonaliści maszerują i że jest to skrajna prawica i że mamy dramatyczny wzrost antysemickiego hejtu w Polsce i że są to największe antyżydowskie demonstracje w polskiej historii i tak dalej. No, wie pani, to nie są naprawdę racjonalne komentarze, jest to tak naprawdę antypolska propaganda. Ale zwracam uwagę na fakt, że jest to no, jedyne źródło tak naprawdę takiej codziennej informacji z Polski, które jest, ta informacja jest tutaj częścią systemu syndykacji i te wszystkie 1400 dzienników po prostu to kupują, łykają bez żadnej tutaj jakiejś dozy własnego przemyślenia tych wątków.
Mam nadzieję, że za tydzień uda nam się już szerzej porozmawiać o tym, czym media amerykańskie się zajmują, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, tylko o Amerykę w ogóle i będziemy mogli trochę szerzej porozmawiać.
No, bardzo chętnie jestem gotów.
Trzymamy kciuki. Że wszystko się uda. Wszystkiego dobrego. Wojciech Jeśman, prezes południowo-kalifornijskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Godzina 17.42, a my zaśpiewamy to, co najbardziej lubimy. Godzina 17.42 i 55 sekund, a w naszym studio już ostatni gość, pan dr Jacek Borowicz, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Tak jak mówiłam, ostatnie 15-20 minut popołudniowej audycji Popołudnia Wnet będzie poświęcone zdrowiu. Będziemy rozmawiać o tym, jak można się leczyć niekoniecznie tradycyjnymi metodami, niekoniecznie tak konwencjonalnie. I w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panią Urszulą Łupińską, doktor, która mówiła o biorezonansie magnetycznym, o tym, jakie jest jego zastosowanie i wykorzystanie. A dzisiaj właśnie pan Jacek Borowicz opowie nam o Towarzystwie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Wiemy, że towarzystwo powstało 15 lipca 2017 roku, czyli niecałe 2 lata temu. Co to jest medycyna zintegrowana?
Proszę Państwa, medycyna zintegrowana jest to medycyna. Medycyna jest w ogóle jedna. Nie ma medycyny akademickiej, medycyny alternatywnej. Medycyna jest jedna. Medycyna zintegrowana stara się podchodzić do medycyny w sposób otwarty. Naszym głównym powodem jest zdobywanie wiedzy. Nie, oczywiście praktykując, zobligowani przepisami prawa, musimy przestrzegać zaleceń towarzystw medycznych, natomiast towarzystwo skupia pasjonatów medycyny, którzy wymieniają się wiedzą. I medycyna zintegrowana to jest medycyna, która łączy wszystkie punkty widzenia na medycynę. My na ten temat dyskutujemy, my na ten temat staramy się doskonalić. Towarzystwo nie jest skierowane przeciwko czemuś. Towarzystwo powstało po to, abyśmy przywrócili medycynie ludzką twarz, abyśmy leczyli pacjenta lepiej.
Czyli ta twarz teraz nie jest tak do końca ludzka, nie jest taka, jak powinna być?
Pani redaktor, powiem to jako pacjent, nie jako lekarz. No nie zawsze proces leczenia jest taki, jakbyśmy chcieli. Są problemy z dostępnością, lekarze bardzo często są obciążeni, niekoniecznie medycyną. Lekarz w tej chwili ma mało czasu na pacjenta, lekarzy jest mało, jest bardzo rozbudowana dokumentacja, są bardzo rygorystyczne przepisy prawa, które lekarza dotyczą. Bardzo często na pacjenta w gabinecie wizyta trwa 15-20 minut. Lekarz ma na badanie czy przeprowadzenie wywiadu 2-3 minuty. W takim czasie bardzo trudno jest podejść do pacjenta jako do całego organizmu. Bardzo często widzimy pacjenta jako chory narząd. Tego oczywiście nie powinno być, no ale tak często jest. I to z kolei może powodować u pacjentów takie poczucie, że pacjent został przez lekarza potraktowany no właśnie jako chory narząd i pacjent wychodzi no nie do końca ukontentowany.
Jeżeli jeszcze raz wrócę do tej medycyny zintegrowanej, bo jak słyszy się takie pojęcie, to nasuwa się od razu na myśl to, że to jest taka medycyna holistyczna, która podchodzi właśnie do człowieka, tak jak pan powiedział, nie do narządu, tylko do całego organizmu, nie do chorego narządu, tylko do wszystkich czynników, które tego człowieka dotyczą. To jak obecnie widzi pan właśnie rolę lekarza? Jak lekarz powinien podchodzić, a nie zawsze tak się dzieje, że podchodzi do pacjenta?
Często
oczywiście
są dyskusje na temat tego, że medycyna holistyczna opiera się na efekcie placebo. Wiadomo, stwierdzono, że jeżeli pacjent jest przekonany o tym, że jest leczony dobrze, to 40-50% pacjentów uzyskuje poprawę, mimo że tak naprawdę tylko myślą, że są leczeni, a przyjmują placebo. Placebo, myślę, że jest to temat, że jest to słowo zrozumiałe. Placebo na przykład będzie tabletka pozbawiona substancji czynnej. Pacjent łykając ją, to się stosuje w badaniach naukowych, pacjent połykając ją jest przekonany o tym, że bierze lek, albo nie wie, czy bierze lek, czy bierze właśnie placebo. I no, oczywiście jest to argument bardzo słuszny, natomiast opierając się na logice, ja wolę być wyleczony przez efekt placebo, jeżeli moje zdrowie się ma poprawić, niż nie być leczony wcale. Dlatego istnieje bardzo wiele głosów, że medycyna holistyczna nie opiera się na podstawach naukowych. Niekoniecznie tak jest. Natomiast zastosowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą do poprawy pacjenta, również działanie czysto psychologiczne, też może być korzystne.
Mówi pan o poprawie jakości leczenia, o poprawie samopoczucia i wyleczalności pacjentów, to może jakieś zmiany w prawie są potrzebne?
Pani redaktor, to jest rzeczywiście dobre pytanie, dlatego że w Polsce prawo jest niezmiernie rygorystyczne. Jeszcze w czasach, kiedy ja kończyłem Akademię Medyczną w latach 80., było takie przekonanie, że lekarz musi leczyć pacjenta przyczynowo. I my byliśmy uczeni fizjologii, byliśmy uczeni przedmiotów klinicznych, byliśmy uczeni, jak człowiek działa i jaki jest mechanizm choroby. W tej chwili, podobnie jak w każdej dziedzinie życia, wchodzą procedury, które w zasadzie weszły już procedury i w tej chwili każdy proces terapeutyczny jest bardzo ściśle, opisany i bardzo i jest jednakowy we wszystkich placówkach służby zdrowia. To oczywiście dobrze z jednej strony, dlatego że to gwarantuje, że jeżeli lekarz będzie tej procedury przestrzegał, to bez względu, czy będzie to doświadczony klinicysta z ośrodka akademickiego, czy będzie to lekarz, powiedzmy sobie, o mniejszym doświadczeniu, to pacjent będzie leczony dobrze. Ale z drugiej strony, wiadomo, tam gdzie się ustala procedury, tam w pewnych sytuacjach pomija się pewne rzeczy. No nie jesteśmy w stanie te procedury ustalić na wszystko.
A co jest tak na dziś potrzebne? Co jest takie najbardziej niecierpiące zwłoki?
Krótko mówiąc, wydaje mi się, że wzorem innych krajów, choćby Niemiec czy Szwajcarii, powinniśmy zostawić furtkę taką, żeby lekarz mógł w przypadkach oczywiście, kiedy leczenie takie typowo standardowe nie odnosi skutków, żeby miał możliwość zastosowania leczenia empirycznego.
Czyli?
Leczenia opartego o wiedzę lekarską, a nie o wytyczne towarzystw naukowych. Bardzo często tak jest, że żeby pacjenta wyleczyć, musimy mieć pełną wiedzę na temat jego choroby. Z drugiej strony czasami jest tak, że proces diagnostyczny trwa dłuższy czas. Gdybyśmy w tym czasie włączyli leczenie oparte na, że tak powiem, lekarskim nosie pacjenta, bardzo często chory odniósłby z tego korzyść. W tej chwili w Polsce jest to niemożliwe. Inne kraje sobie z tym poradziły. To z kolei warunkuje to, że w Polsce bardzo często medycyną niekonwencjonalną zajmują się ludzie, którzy nie mają wykształcenia medycznego, bo lekarzowi tego robić nie wolno. Niemcy na przykład wprowadzili osobną kategorię, to są naturoterapeuci, którzy są w jakiś sposób zrzeszeni i kontrolowani. U nas tego nie ma. Gdyby były takie zmiany w prawie, które by w określonych sytuacjach pozwalały lekarzowi na leczenie w oparciu o doświadczenie czy nawet piśmiennictwo, na pewno wszyscy odnieśliby korzyść, przede wszystkim korzyść zdrowotną. W tej chwili tak nie jest.
Czyli teraz jest tak, że jeżeli dany lekarz nie wykonuje tego, co jest stricte zapisane w wytycznych, to... No to jest jego jakiś błąd. Tego nie wolno robić. Tak
w świetle jest? Prawa tak. W świetle prawa tak. To znaczy lekarz, który nie przestrzega procedur medycznych nawet w interesie pacjenta, może być postawiony przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i może ponieść karę, na przykład karę finansową czy zawieszenie prawa wykonywania zawodu.
Czyli to jest takie oczywiście w cudzysłowie ubezwłasnowolnienie lekarzy dziś.
No, muszę się z panią redaktor zgodzić.
Mamy najwyższą umieralność w Polsce, jeżeli chodzi o okres po II wojnie światowej. Czym to jest spowodowane? Czy my mamy w ogóle jakiś wpływ na to? Czy w jakim kierunku polska medycyna powinna iść?
Tak, to jest rzeczywiście prawda. Opublikowano w tej chwili dane, które wskazują na tym, że śmiertelność, ilość zgonów w społeczeństwie polskim jest w ubiegłym roku była bodaj najwyższa od II wojny światowej. No to powinno być jakimś powodem do refleksji, prawda? Bo z jednej strony mamy coraz doskonalsze metody leczenia. W tej chwili takim świętym gralem medycyny są przeciwciała monoklonalne, w zasadzie stosowane w większości chorób, więc teoretycznie powinniśmy być coraz
diagnostyka
zdrowsi.
Taka
tak, diagnostyka, poza tym no, mamy coraz większy postęp medycyny, okazuje się, że ludzi umiera najwięcej. Oczywiście tutaj...
Co ma na to główny wpływ?
Tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę demografię, ponieważ pewne rocznik, na przykład może być tak, że wchodzi w okres przeciętnej długości życia grupa wiekowa, która jest liczniejsza niż była w latach poprzednich. Ale niestety, mimo postępu medycyny, ze zdrowiem społeczeństwa nie jest lepiej. I nie jest to kwestia tylko i wyłącznie medyczna. Zdrowie człowieka zależy również od czynników środowiskowych.
Czyli pozamedycznych tak zwanych. Tak, mówi pan o czynnikach środowiskowych, czyli powietrze, odżywianie.
wszystko, powietrze, odżywianie, stres, i to nie tylko chodzi o stres taki w rozumieniu popularnym, że ktoś jest zdenerwowany, prawda? Stresem mogą być na przykład gwałtowne zmiany temperatury, stresem może być narażenie na substancje chemiczne, stresem może być na przykład spożywanie żywności, która ma mniejszą wartość. A często tak się dzieje. Były przeprowadzone badania, ja w tej chwili nie potrafię zacytować autora, ale były przeprowadzone badania, że w ogóle w Europie, nie tylko w Polsce, dochodzi do zmniejszenia zawartości składników odżywczych w glebie, mimo nawożenia sztucznego. W związku z tym to może prowadzić, to jest oczywiście hipoteza, to może prowadzić do tego, że żywność, którą spożywamy, mimo że jest organoleptycznie piękna, niekoniecznie musi być tak dla nas dobra. I tu znowu wykraczamy poza medycynę, bo istnieją dyskusje na temat, co powiedzmy sobie w tej żywności nam może szkodzić. Natomiast to jest cała grupa czynników. Lekarz powinien nie tylko zajmować się usuwaniem symptomów choroby. Lekarz powinien przede wszystkim, takie jest moje zdanie, lekarz powinien przede wszystkim działać w tym celu, żeby człowiek mniej chorował.
Nawet jak spojrzymy dziś na alergię, kiedyś o alergiach bardzo rzadko się mówiło. Dziś choruje co druga, trzecia osoba. Ma na coś alergię, ma uczulenie, ma katar.
Tak, natomiast ja żartem powiem, że będąc lekarzem, muszę się trzymać wytycznych izb lekarskich i tu moje osobiste zdanie nie ma nic do rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o alergię, to z jednej strony mamy do czynienia z coraz większą ilością różnych substancji, które no nie do końca wiemy, jaki jest wpływ. Z drugiej strony do tej pory nie mamy skutecznej terapii alergii poza leczeniem objawowym, czyli podawaniem leków, które pozwalają na usuwanie objawów i kontrolowaniem objawów
tak,
choroby.
Przypomnijmy, to są leki antyhistaminowe głównie,
to jest
tak?
Cała grupa leków. To są leki antyhistaminowe, to są leki, które hamują aktywność komórek układu odpornościowego, degranulację komórek tucznych, to są również glikokortykosteroidy, które w zasadzie są lekami immunosupresyjnymi. Jedno z działań tych leków polega na tym, że one hamują aktywność naszego własnego układu odpornościowego.
Na logikę to nie brzmi dobrze, na intuicję to nie brzmi dobrze.
No właśnie, więc teraz ja jako lekarz chciałbym mieć wpływ również na to, żeby pacjent nie był narażony na alergen, a nie tylko przepisywać mu lek, który
tym bardziej, że przypomnijmy, że te leki sterydowe, o których tak się mówi powszechnie, no to one mają ogromny wpływ na późniejsze działanie nadnerczy.
Tak, no panie redaktor, leczenie sterydowe jest zawsze jakimś aktem rozpaczy, prawda, bo z jednej strony...
Ale powiem panu doktorowi, że to jest główny lek, który się od razu alergikom proponuje na pierwszej wizycie.
No ja nie jestem alergologiem, więc trudno mi powiedzieć, natomiast rzeczywiście pracując z alergologami, zdaję sobie z tego sprawę, że pacjenci, którzy się zgłaszają, no tego często wymagają.
To na pewno jest prawda. I na koniec, jak pan widzi właśnie usprawnienie polskiej służby publicznej, polskiej służby państwowej w kilku słowach już na koniec?
Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić krok w tył i zastanowić się, co robimy źle, bo z jednej strony mamy coraz lepsze leki, coraz lepsze metody terapeutyczne, a z drugiej strony choruje coraz więcej ludzi. Być może trzeba zmienić prawo, być może trzeba ułatwić prowadzenie badań naukowych. W tej chwili oczywiście ja nie neguję tego, że każda metoda wprowadzana powinna być zweryfikowana naukowo, ale w tej chwili przeprowadzenie jakichkolwiek badań jest ogromnie kłopotliwe, również z przyczyn prawnych. Może tu jest furtka, może od tego trzeba zacząć.
większe nakłady na instytuty badawcze, na instytuty, które zajmują się nie tylko zdrowiem, ale i właśnie na przykład ogrodnictwem, czy instytuty związane z geologią. To się w Polsce dzisiaj nie dzieje, drodzy Państwo.
Tutaj się nie zgodzę. Bo nie jest problemem zwiększanie nakładów, tylko wypracowanie takich metod, które przy tych samych albo nawet mniejszych pieniądzach mogą prowadzić do efektu. I tym między innymi zajmujemy się w TLZM-ie.
No właśnie, przypomnijmy, program drugiego sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej z Karyszew, 7-9 czerwca 2019 roku, jest bardzo, bardzo dużo paneli, każdy może przyjechać na to sympozjum?
To jest sympozjum otwarte, tam jest część dla członków, natomiast również zapraszamy miłośników, pasjonatów medycyny, niekoniecznie będących profesjonalistami.
7-9 czerwca 2019 roku w Skaryszewie. Serdecznie zapraszamy. Więcej na temat zdrowia, znacznie więcej niż w naszej rozmowie. Pan doktor Jacek Borowicz, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 17:59. My już kończymy dzisiejsze Popołudnie Wnet. Magdalena Uchaniuk-Gadowska poprowadziła. Dariusz Konkol był realizatorem, a na dzisiejszym wydawcą, muszę zerknąć, bo to nasz nowy pracownik, był Adrian Kowarzyk. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zero Plus, program o przedsiębiorczości, już za kilka chwil na antenie Radia Wnet. Miłego słuchania.